Raz, dwa, trzy. To było to? Radio Satysfakcja. Stop.
Radio Satysfakcja wita Państwa ponownie w niezmienionym składzie od godziny 10, czyli za konsoletą pan Łukasz Kurzawski, przy mikrofonie pobocznym pan Gerard Nowak, czyli ja, a przy mikrofonie głównym wodzirej, kapitan naszego statku, pan Arkadiusz Kozłowski. Brawo! A przed chwilą w Państwa kolumnach lub słuchawkach, a może nawet głośniczkach od telefonów komórkowych rozległ się zespół The Sponge Tones. Chyba nikomu za bardzo nieznany, ja go zupełnie przez przypadek odkryłem.
Ja SpongeBoba znam, takie kanciastoporty. To taka bajka rysunkowa.
Chyba marynarz, bo do portu zaje.
Nie, ale kanciasto, że portki ma kanciasto.
No, domyślam się, ale też jest ten wątek taki szantażowy.
Co pan może wiedzieć o bajkach, proszę pana? To trzeba mieć wnuki, proszę pana, albo wnuki.
No jakieś, co tam, coś tam pamiętam, jakieś elekcje.
No, to swoje pan pamięta, ale pan nie wie tego tam, co dzisiaj się dzieje, proszę pana. Sporo się dzieje. Ja nie chciałbym wymieniać, bo to panu nic nie powie, ale są bardzo frapujące bajki. Są. Psi patrol na przykład, proszę pana. Wie pan, co oni tam wyrabiają?
Wiem.
Skąd?
No bo ja mam siostrzeńców w wieku młodzieńczym.
Czego oni nie oglądają, proszę pana? No, znaczy, czego świat ratują tam? Topi się krab, to go ratują. Potem oni się topią, to krabi ich ratuje, proszę. Tam jest taki kurczak, który pani burmistrz, ulubieniec, znaczy ulubienica kurczak.
Tam fajnie. Ekosystem szeroko tutaj taki jest rozgałęziony, powiedziałbym.
Nie wiem, bo bobra nie było.
Tak,
nie ma bobra, nie ma ekosystemu. No dobrze, ale bardzo fajnie brzmiało to.
Tak, już panu tłumaczę, o co chodzi z tym zespołem.
No nie wiem.
To jest zespół, który wyraźnie nawiązuje do stylistyki zespołu The Beatles. To nie ma tutaj żadnego, żadnego pytania, ani żadnej kwestii. Natomiast chciałem jeszcze obronić, bo ktoś by mógł powiedzieć, a to takie łatwe w dzisiejszych czasach, bo jest pełno tych tak zwanych Beatles Tribute Acts, czyli zespołów, które po prostu odgrywają piosenki Beatlesów, przebierają się w te stroje z epoki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zespół Punch Tones swoją pierwszą płytę wydał na początku lat 80., kiedy w ogóle na Beatlesów nie tylko, że nie było mody, ale też była wręcz antymoda, bo po śmierci Johna Lennona tam oczywiście wszystko się rozlało, się sprzedaże i tak dalej, ale potem szybko był taki moment, że w ogóle Ringo chciał wydać płytę, a wytwórnia powiedziała mu, nie wydajemy, bo ona się nie nadaje do wydania. George Harrison wydał taką płytę Gone Tropo, która w ogóle też, zdaje się, w Ameryce miała problemy, żeby się ukazała. McCartney dobrze sobie na początku radził, bo tam dobrał się z George'em Martinem i nagrał dwie niezłe płyty, ale potem wydał ten film w połowie lat 80. Give My Regards to Broad Street, który się spotkał z wielką krytyką i wydawało się, że jakby Beatlesi odeszli już w niepamięć. A tutaj pojawia się taki zespół z Punch Tones, który próbował odkryć na nowo ich stylistykę i zrobił to w sposób bardzo udatny. My posłuchaliśmy fragmentów płyty Oh Yeah, która ukazała się w roku 91.
Mocny tytuł.
Świetny tytuł w ogóle. I ten numer, tak jak mówiłem kiedyś przez przypadek odkryłem na takim portalu internetowym, który się nazywał MySpace, już teraz go nie ma. I wręcz to powiedziałbym, że było to lekko olśniewające dla mnie i trochę pogrzebałem dalej, no i zobaczyłem, że ten zespół wydał kilka solidnych płyt. Nie są jakoś bardzo znani, ale bardzo im się to właśnie chwali. Jeszcze jedną rzecz chciałem tutaj podkreślić, że są takie zespoły jak na przykład Oasis, o wiele bardziej znany. Pewnie to byli lepsi muzycy niż ten z Punch Tones, bo troszeczkę to może kwadratowo zabrzmiało. Ta perkusja była troszeczkę taka jakby jeszcze osiemdziesiątowata. Natomiast
podrabiał Ringo Stara po prostu.
No właśnie nie miał tej lekkości Ringa, perkusista, ale to taki jeden większy zarzut. Na przykład świetnie te akcenty beatlesowskie, bo to chyba jest zespół amerykański, to z Punch Tones, a bardzo fajnie po liverpoolsku tutaj nam zaśpiewali. Natomiast dlaczego mówię o tym Oasis? Dlatego, że Oasis jakby wziął sobie na kanwę tylko jeden etap w twórczości zespołu The Beatles, ten być może dla niektórych najwspanialszy, czyli to takie troszeczkę psychodeliczne granie 66-67 i na tym jakby ujechał całą swoją karierę, albo przynajmniej ten początek, kiedy oni się stali sławni. Natomiast zespół z Punch Tones nie tylko nawiązuje do jakiegoś jednego okresu z działalności zespołu The Beatles, ale udatnie próbuje się wpasować we wszelkie ramy stylistyczne, więc są też kawałki bardziej akustyczne, bardziej folkowe i wszystko to brzmi gdzieś tam jakoś trochę po beatlesowsku. Czyli trochę podrabiacze, ale kompozycje zawsze są własne. Myślę, że można im przyklasnąć, co też czynię. Przyklaskuje.
Dobrze. Ja w nawiązaniu do pana wypowiedzi długiej, kwiecistej, z zacięciem barokowym SpongeBob, chciałem powiedzieć i nawiązać do tych tak zwanych coverowych zespołów, bo tak, nie wiem, czy pan zwrócił na to uwagę, tak się porobiło. Kiedyś, jak był zespół coverowy, czyli wiadomo, szedł pan sobie do jakiegoś baru w roztrzaskanych trampkach i poprutych gaciach i tam grał jakiś zespół, który na przykład podrabiał grupę The Eagles.
Jasne.
I pan sobie jadł tam tego
hot dog. Jadł kiełbasiany.
Jadł kiełbasiany był w tym, co pan jadł, czyli w takim tam jakimś Big Macu albo w jakimś innym fajtłaku. I biszkopta pan do tego potem zamówił, potem przepił. Zostawmy już to tam do nas, tak? I oni sobie tam grali, nieprawdaż,
tak,
nie? I
grali.
Tam ludzie albo zwracali uwagę, nie, ale nikt nie traktował tego poważnie. Sympatycznie, że grają muzykę, którą już kiedyś słyszałem, bo każdy wie, że ludzie najbardziej lubią te utwory, które już kiedyś słyszeli. No prawda. No, ale teraz to się porobiło tak, to weźmy sobie tak przykład Australian Pink Floyd, że te formacje coverowe traktowane są na poważnie, jakby to było jakieś wydarzenie, że tu się trzeba wbić w lakierki, umyć włosy, proszę pana, i potem wiesz, na czym ja byłem, na Australian Pink Floyd, ale to były lasery, były tam, a ten gość, jak on wymiatał, jak Gilmour, miał taką samą fryzurę i tą samą gitarę. Nie, no naprawdę zatraciliśmy pewną, przekroczyliśmy pewną granicę. Ja teraz czytam, że przyjeżdża zespół, który podrabia Simona i Garfunkla i oni wyglądają też, jeden taki wyższy z loczkami, drugi jakiś mniejszy, pękaty. Ja chciałem tylko, żebyśmy zachowali proporcje i umiar. No jest to zespół coverowy, który chce, abyśmy się dobrze poczuli przy muzyce, którą lubimy. I nie traktujmy tego jako wydarzenie artystyczne, bo to tak nie jest.
Ja tutaj trochę się nie zgodzę i będę bronił niektórych. Tak teraz powiem tak. Mamy demokrację, tak jak pan zawsze mówi, i ja tutaj powiem swoje.
Ale się pan wyrobił ostatnio. Się pan naczytał czegoś, albo się najadł.
Nasłuchałem się Radia Satysfakcji.
Zachciało mu się.
Chciałem powiedzieć, że byłem na przykład na koncercie tutaj w Poznaniu takiego zespołu, który podrabiał zespół Genesis, i byłem bardzo zadowolony, dlatego że oni grali takie utwory, których normalny Genesis już by nie zagrał, bo
taki
oni są zorientowani. Tak.
Fajny był. No, chyba nie omdlewał pan.
No nie. Ale też z drugiej strony, i tutaj trochę powiem to z takim zacięciem trochę nie krytycznym, tylko sarkastycznym, że są takie sytuacje, że to jakby te zespoły, tributy się mieszają z głównymi, że to nie jest to jedyny taki przykład, myślę o tym wokaliście zespołu Yes, który przeszedł z podrabiaczy Yes do prawdziwego Yes, prawda?
Proszę chwilę mi dać. Thijs van Leer, lider grupy Focus holenderskiej słynnej, pamiętacie Sylwia, ten piękny przebój. Właśnie kiedy reaktywował zespół, Jan Ackerman, który jest człowiekiem dosyć ciężkim, powiedział, że on ma inne plany, to on jako muzyku dobrał sobie właśnie zespół tributowy, który grał grupę Focus. Ale on tam jako ten rodzynek w tym zakalcu, proszę pana, to on tam był, jako taki ten główny rodzynek, duży, prawie jak wiśnia.
To ja pana przebiję taki i powiem rodzynek panu, że o sytuacji, która mnie w ogóle zaszokowała. W zespole Moody Blues od 1986 roku grał drugi perkusista, dlatego że Graham Edge już trochę nie wyrabiał, więc tam był perkusista wspomagający. I on, wyleciało mi teraz z pamięci jego nazwisko, może mi się jeszcze przypomnieć. W każdym razie on po jakimś czasie tam grał długo, chyba 10 czy 15 lat, i potem odszedł z zespołu Moody Blues, bo założył tribute. I teraz się nazywa ten zespół Go Now. I perkusista zespołu Moody Blues, no nie ten właściwy, ale ten drugi, który był w sumie jakby, no należał do tej świty całej, teraz przeszedł z prawdziwego Moody Blues do tribute.
Dobra, nie męczmy.
Czasy są bardzo ciekawe, panie Arkadiuszu. Tak.
To myśli pan, że to jest ciekawe? Ale wie pan, to ciekawe to jest, kto dzisiaj ma imieniny, pan mi powie. Dawno tego nie trenowaliśmy.
W tramwaju przeczytałem, że Edmund.
Edmund, tak.
I też piękne imię, które pamiętam z pana samochodzika, z Księgi Strachów, Zenobia.
Tak.
Tak, piękne.
Pan samochodzik to. Angela jeszcze.
O, piękne.
Angela.
Tak sobie pomyślałem, że na przykład, czy są jakieś takie tribute akty pana samochodzika? No. Że są tacy, którzy podrabiają pana samochodzika, jeżdżą jakimiś dziwnymi samochodami i też można potem o nich książki napisać.
Klaudiusz jeszcze jest.
Ja.
Ale Messaliny nie ma.
No tak.
Dobra. Nie wiem, czy pan wie, to jest bardzo ważne. Tutaj jest napisane w tym kalendarzu, a on tani nie był, chociaż już widać, że jest wymęczony. Niech pan zobaczy. Nie wiem,
co
koledzy dziennikarze z tym robią, ale...
Uwaga.
W nocy z 30 na 31 zostaje odwołany czas środkowoeuropejski letni. Czas nam odwołują.
Ja go odwołam może już teraz.
Na baczność odwołam, tak.
Odwołuję czas. O, nawet coś zatrąbiło za oknem. Tak jak Jancio Wodnik. Cofam czas.
O godzinie 3:00
tak.
Musi się pan zerwać. Ogarnąć się nieco, tam podciągnąć gadki i piżamy tam trochę, wie pan, tak, żeby pan nie był taki, wie pan, taki śpiący.
No,
jak już się pan ogarnie, najlepiej za trzy. Tak, za 3:00, 4:00, żeby się pan jeszcze zdążył ogarnąć, przeczesać pan trochę włosów ma, bo u mnie to tam nie ma problemu. To wszystko się trzyma jakoś tylko na przyklep. I od tej 3:00 chwyta pan zegar i go pan przestawia na którą? Bo tu jest zawsze problem.
Na drugą.
Ale pan jest dobry. Właśnie przestawia pan na drugą i potem ma pan takie poczucie spełnionego obowiązku i tak jakby pan wrócił z szychty w kopalni, że pan znów się rozchramolić, piżamy wyluzować.
I potem zyskujemy tę godzinę, więc jest jedna godzina spanka.
Niech mi pan o zyskach nie mówi. Wie pan co? W bankach też mówią, jak pan ma tam jakieś oszczędności, że pan coś na tym zyska. No, i potem, tak, że dużych nie ma, tylko potem dostaje wydruk, że na moje konto wskakuje 0,03 grosze tak zwanych odsetek, proszę pana.
Pięknie.
Pięknie. Do łezki łezka i będziesz niebieska, jak to mówią. Tak. No, ale jeszcze mam dla pana...
Jeszcze wiosną nam zabiorę tę godzinę z powrotem.
Kto?
No, nie wiem kto, ci co od czasu.
No, ale znasz pan ich po nazwiskach, kto nam...
Tak, Brother Czas.
Brothers and Sisters, proszę pana.
No,
dobra. I teraz będzie kilka cytatów i pan mi powie, kto to napisał, kto to powiedział.
Tak, to będzie cytat z pana samochodzika, Zbigniew Nienacki. Ja już tak awansem zgaduję.
Tak, uwaga.
Uwaga, bo ja teraz...
Po 40 zaczyna się starość młodych, a po 50 młodość starych.
Świetny cytat. Zupełnie nic mi on nie mówi, bo jestem między 40 i 50.
Sam cytat mówi, ale kto to mówił, proszę pana?
Ludwik Jerzy Kern.
No, blisko pan był, Wiktor Hugo.
Bardzo blisko.
Poszedł pan trochę po kątach.
To trzeba było powiedzieć, że to zagraniczny cytat.
A no tak, to będę teraz... A teraz uwaga, krajowy.
Krajowy, dobrze.
Nasz. Mm-hmm. Nasz. Dobre, bo polskie.
Tak.
Starość posiada te same apetyty, co młodość, tylko że nie ma tych samych zębów.
To ja jakby nie zmieniam poglądów. Ludwik Jerzy Kern.
A pan w ogóle zna jakiegoś innego? Pana, bo pan tak żenująco zaczyna wyglądać, no.
Myślałem, że żenująco zaczyna pan wygrywać, panie Geralcie.
Nie, to już nie będę trzeciego pewien.
Nie, proszę, w trzecim zupełnie zmienię.
Ale jak pan znów powie Ludwik Jerzy Kern, to stracę poczucie czasu, czy to druga, czy trzecia nie będę.
No dobrze, no. Ale kto to powiedział, ten?
To?
No.
O tych zębach?
Mhm.
Magdalena Samozwaniec, proszę pana.
Mm-hmm. No, pięknie. No,
ja wiem, że pięknie, tylko że pan nic nie wie.
No i teraz trzeci.
Trzeci. Mm-hmm. No. Nikt nie jest tak stary, aby nie uwierzył, że może żyć jeszcze parę lat.
Ale dłużej. Same takie, jakieś takie...
Młodzi mają tak. Inne tematy, proszę pana.
Dobrze, zgaduję.
TikToki.
To powiedział brat Ludwika Jerzego Kerna, Robert Antoni Kern.
Myślę, że brat Pitt to powiedział.
Brat Pitt, tak powiedział. Tak, zmieniam na brata Pitta.
Znaczy, jak już to był brat, który jak już wypełnił Pitta, to powiedział. Tak?
No.
Cyceron, proszę pana. Nie wiem, czy panu coś mówi.
On ile tam dożył tam w tych... ile on mógł dożyć tam w starożytnym
Rzymie? Bo oni nie higienicznie żyli, wie pan.
To jak,
jak się ogląda te takie filmy, tam te bachanalia, jak Klaudiusz tam i te inne tam, Kaligula, Ula, to proszę pana, oni ciągle leżą, jak tam mają te balangi.
No.
Ciągle leżą i to już, wie pan, no można od leżyn dostać, nie? A nie mówiąc o tym, że jednak otłuszczenie... I takie mają wazy, proszę pana, i tam w jednych mają winogrona, w drugich kiwi, tak. A w trzecich mają obranego banana.
Aha.
No i tak tymi łapami tak nagarniają i tak, za przeproszeniem, jedzą.
A segregacja, nie? Śmieci? Na pewno oni nie wrzucali do biologicznych tego
Ale
banana.
Oni tego banana już mieli obranego, to co mieli wrzucać?
Ale ktoś musiał go obrać.
Ale to się niech ten ktoś martwi skórką, a nie ten gość, który je banana. No dobra, bo widzę, że już dzisiaj sobie chyba nie pogadamy. O,
przywołują nas do porządku.
Tak.
Ja taki mam żarcik jeszcze historyczny.
No, już
Zygmunt,
się boję.
Drugą mi wazę podaj.
Pan co? Ciężko dzisiaj. Ja nikt nie mówił, że ma być lekko, nieprawdaż? Ale śniadanie było.
Bo chciałem zagadać to, że żadnej zagadki nie zgadłem.
Aha. Ale to niech pan uprzedza, co pan chce powiedzieć, bo to tam z tekstu nie wynika, wie pan? No dobrze.
Wracamy do zespołu The Spanchtones, proszę państwa. Świetni naśladowcy Beatlesów. Być może kiedyś zagrają jeszcze w zespole The Beatles jako ich tribute band. To będzie utwór pod tytułem Words and Music, a więc słowa i muzyka.
Breaking up is hard to do.
Spod lady.
Przebiegamy, drodzy państwo, wzrokiem rocznicę z rokowego świadka podpięte pod dzisiejszy dzień i wśród wielu odnajdujemy taką oto datę, iż 30 października 1947 roku urodził się Timothy B. Smith, wokalista i gitarzysta amerykańskiej grupy The Eagles. A rocznica Timothy'ego, któremu oczywiście przesyłamy najlepsze życzenia, jest okazją, by zatrzymać się przez chwilę na jego grupie, czy raczej supergrupie The Eagles, najbardziej popularnym zespole amerykańskim lat 70. No, to była już zupełnie nowa epoka, czasy, kiedy muzyka rockowa przestała być tubą polityki, głosem wszystkich pokrzywdzonych świata, hymnem spod znaku Peace and Love. Tymi sprawami zajęli się zawodowcy, a dla rockmenów nastał czas na robienie wielkich pieniędzy, na budowanie willi, na kupowanie samochodów, na dostarczanie prostych przyjemności słuchaczom, którzy wypełniali teraz już nie zadymione kluby, lecz ogromne stadiony sportowe. Głosy Boba Dylana, Joan Baez czy duetu Simon & Garfunkel powoli cichły. Ameryka zaczęła się wsłuchiwać w słodko brzmiące country, od takie na przykład, jakie dawało rodzeństwo z grupy The Carpenters. I właśnie na tej fali w Los Angeles w roku 71 zawiązuje się zespół The Eagles, Orły. Od początku nastawieni byli na słodkie, kowbojskie brzmienie, więc w składzie znalazło się i banjo, i mandolina, i gitara hawajska nawet. Do tego śpiewano na zharmonizowane głosy, generalnie w stylu kalifornijskim, który nosił miano stylistyki surf, odziedziczone jeszcze po chłopcach z plaży, czyli po zespole The Beach Boys. Sentymentalne ballady, gładkie teksty, wpadająca w ucho melodyjka i aranżacja pozbawiona wszelkich chropowatości i kantów. No, to musiało chwycić. I tak grupa The Eagles pnie się powoli dzięki troskliwym poradom menedżera i producenta o jakże swojskim nazwisku Bill Szymczyk. A czwarta z kolei płyta pod tytułem One of These Nights okazuje się narodowym, a nawet światowym sukcesem. Aż 3 piosenki z krążka trafiają do pierwszej dziesiątki w Stanach. Platynowa płyta, czyli ponad 1 000 000 sprzedanych egzemplarzy i The Eagles awansują do statusu supergrupy. I zaczęło się szaleństwo. Kiedy chłopcy zbierają, co tam do tej pory nagrali na album o nazwie Their Greatest Hits, 71-75, słodkie melodie sprzedają się w 26 milionach egzemplarzy w samych Stanach Zjednoczonych. Płyta wprawdzie nie zawierała szczególnych przebojów, a tylko powielała to słodkie kołysanie w rytmie country, ale widać, że właśnie na taką muzykę zapanowało powszechne zapotrzebowanie. Amerykanie nie chcieli muzycznej rewolucji, chcieli wreszcie odpocząć po burzliwych latach 60. Tak nawiasem, na sukces tej składanki złożył się fakt, że teraz piosenki miały już dwie wersje. Tę, która ukazała się na płycie winylowej, a więc nieco chropowatą, trzeszczącą, brzmiącą nierówno. I drugą wersję tej samej piosenki. Wersję, jak się zaczęło mawiać, zremasteryzowaną, przygotowaną na płytę zupełnie nową, na płytę kompaktową, płytę o dźwięku bez porównania bardziej czystym i klarownym. To właśnie wersje zremasteryzowane zaczynają robić oszałamiającą karierę w najrozmaitszych składankach typu Greatest Hits, The Very Best Of, The Singles Collection, The Anthology i wiele, wiele innych podobnych, bo takich szyldów się namnożyło. Jeszcze rok, dwa, trzy i zaczną się pojawiać na półkach sklepowych tak zwane boxy, czyli luksusowe wydawnictwa zawierające całe zestawy płyt kompaktowych, na których oprócz oczywiście zremasteryzowanych wersji dawnych krążków figurują bonusy w postaci wywiadów z muzykami, nagrań z prób czy wersji piosenek dotąd niepublikowanych. No i na tej właśnie fali, która ma nigdy nie opaść, ze zespół The Eagles wydaje kolejną płytę. Nazywała się Hotel California i zawierała tę słynną tytułową balladę, a jej nakład z miejsca wyniósł około 15 milionów sprzedanych egzemplarzy. a potem sukces już tylko rośnie i rośnie. Zresztą pod tę grzeczną muzyczkę podczepiają się coraz to nowe grupy, które również zamierzają sprzedać takie słodkie brzmienie. Jednym tchem wymieńmy tutaj Fleetwood Mac, zespoły Toto, Boston. Każdy z nich ugrał swoje na marginesie sukcesu The Eagles. A tymczasem chłopcy wykonują swój repertuar na niekończących się tournée i na koncertach, które zawsze wieńczy ów nieśmiertelny Hotel California. No do czasu, aż się pokłócą i znienawidzą gruntownie do tego stopnia, że zespół z hukiem rozpadnie się w roku 1980. Ale tego, co sobie razem pograli, nikt im, no i nam, już nie odbierze.
Welcome to the Hotel California.
Jeden z najbardziej bajecznych fragmentów z historii muzyki rock'n'rollowej, grupa Fleetwood Mac i kompozycja Petera Greena, Albatros. Proszę Państwa, w zeszłym tygodniu na antenie Radia Poznań i w programie Radia Satysfakcja rozmawialiśmy z charyzmatycznym wokalistą zespołu Galahad. Przypomnijmy, to formacja prog rockowa, popularna także w Polsce, tak zwane fali, nowej fali prog rocka zapoczątkowanej przez grupę Marillion, IQ czy Pendragon. Galahad także był w tej, jak to po kolarsku powiedzieć, w ścisłej czołówce, w peletonie. Co prawda na stadionie nie załapał się do pierwszej trójki, ale cóż. I dzisiaj kolejna odsłona tej rozmowy. Sandra Sorug rozmawia z Stuartem Nicholsonem i pyta go o jego ulubione płyty. Ona pyta, a my słuchamy.
Bardzo chciałabym cię zapytać o twoje ulubione albumy i utwory. Jesteś w stanie wymienić kilka? To naprawdę trudne, bo mam tysiące płyt. Uwielbiam też mnóstwo zespołów, ale są trzy takie wyjątkowe. Pierwsza to Genesis, te dwie płyty szczególnie, Peter Gabriel i era Phila Collinsa. Zdecydowane faworyty, Trick of the Tail 96 i Selling England by the Pound 73, kiedy Peter Gabriel jeszcze był w zespole. Pierwszy raz usłyszałem to na imprezie. Byłem pijany, leżałem pod stołem bilardowym i nagle...
Can you tell me where my country lies? Cry the unicorn to his true love's eyes. First line of the album.
Pierwsze wersje albumu, a ja już się zakochałem. To było takie inne. Znalazłem płytę, kupiłem i od tamtej pory jestem ogromnym fanem. A w utworze Firth of Fifth jest moje ulubione gitarowe solo Steve'a Hacketa. Na równi ulubione z solówką Davida Gilmoura z Comfortably Numb. Queen, pierwszy zespół, który pokochałem. Ten album kupiłem jako pierwszy w życiu. Sheer Heart Attack, 74. Kupiłem w lokalnym sklepie, którego niestety już nie ma. Widziałem na żywo Killer Queen w programie Top of the Pops, który był głównym muzycznym show w 70. Byli tak niepodobni do innych i dla mnie brzmieli o niebo lepiej. Inteligentni, błyskotliwe teksty i ten wspaniały image Frediego. Długie włosy, pomalowane paznokcie i to wszystko. Jak byłem młodszy, też to robiłem, ale dziś wyglądałbym głupawo. Czy to jest wciąż to samo oryginalne CD, czy tam to zgrałeś? Nie, wtedy kupiłem winyl. W 70. nie było płyt CD. No tak. Niestety nie mogę ci pokazać oryginału, bo kiedyś pokazałem go siostrzenicy, dałem. Jest ogromną fanką Queen, więc kupiłem sobie nową wersję, bo tamta trochę skakała. I teraz nie mogę znaleźć tej starej, ale tak. Sheer Heart Attack to moja pierwsza płyta. Miałem 10 lat. Musiałeś wydać pewnie wszystkie swoje oszczędności. Tak, to były całe moje kieszonkowe. To była dobra inwestycja. Och, bez wątpienia. I oczywiście jest ta perełka. Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Razem z The Wall to moje ulubione płyty. Kiedy ja i Lynn braliśmy ślub, Comfortably Numb to była nasza piosenka na pierwszy taniec. To było dość zabawne. Nietypowy wybór. Nie jest to Lady in Red, prawda? I kiedy doszło do momentu gitarowej solówki, ja i Lynn tańczymy, na parkiet wchodzą wtedy kolejne pary, moi przyjaciele, którzy uwielbiają rocka, i wtedy z przyjaciółmi zaczęliśmy grać na plecach naszych partnerek to gitarowe solo. To było prześmieszne. I w końcu Kate Bush, uwielbianą. To jej pierwszy album, Kick Inside. Mam też tu wersję kanadyjską z inną okładką, ale tył jest taki sam, zobacz. Kiedy usłyszałem ją pierwszy raz, pomyślałem, wow. Image, nietypowy głos, słowa także. Od początku jestem fanem. Czyli kolekcjonujesz płyty muzyczne? Tak, pokażę ci. Tu jest kilka płytek. I tu... I tu, spójrz tam.
So yeah, I do. CDs, there's a whole load in there. They're all CDs in down there.
Definitely so, few hundred. Przynajmniej kilkaset. Raczej kilka tysięcy. To jest główne miejsce, ale mam je porozmieszczane w całym domu. Mam nawet taki retro pokój na górze z gramofonem i odtwarzaczem kaset. Wciąż mam kasety. Właściwie kiedy po raz pierwszy pracowaliśmy z dystrybutorami z Polski, wypuściliśmy nasz album na kasecie. Tutaj już nikt ich nie kupował. To był chyba Rock Service. Zapytali, czy mielibyśmy coś przeciwko kasetom. Oczywiście, że nie. I mamy kasety.
Be the devil.